wszyscy. Po raz kolejny mogę tutaj być w niedługim okresie czasu i bardzo się z tego cieszę. Wiecie, kiedy tutaj staję, nie chodzi mi o to miejsce kazalnicy, ale w ogóle w kościele. Przychodzę, abyśmy wspólnie razem, bo wiecie, każdy może zrobić to w domu sam, czy wśród tam dwójki swoich dzieci, czy tam wśród żony, czy męża, ale po to się gromadzimy razem, bo tak jak ostatnio mówiłem wam, Królestwo Boże już zaczyna się tutaj na ziemi. Jest to społeczność ludzi sprawiedliwych, społeczność ludzi prawych, którzy stają przed Bogiem wspólnie i wołają do Niego i wiedzą, że wszystko, co mają, mają z łaski Boga. Dlatego jak ja tu przychodzę, cieszę się, że możemy wspólnie razem uwielbiać Boga, że mamy łaskę, dostaliśmy od Boga, że mamy zespół, który nam usłuży, że możemy później wspólnie razem podnieść ręce. Jedność. Wiecie, każdy ma nieraz różne poglądy na różne tematy, czasami nawet z Biblii. Ja wiem o tym, że się to zdarza, ale możemy stanąć i powiedzieć, Jezus jest Panem. Ci, którzy tutaj przyszli, wierzę, że przyszli z takim nastawieniem serca. I cieszę się, że możemy właśnie wspólnie razem, nie wiem ile tutaj jest nas, około 100, może 150 osób, wspólnie razem uwielbić Boga, szukać Go. I wiecie, co jest jeszcze ten czas właśnie Słowa Bożego. Wiecie, nie chciałbym, żebyśmy traktowali to tak, że wychodzi tutaj jakiś jeden człowiek, czy to jestem ja, czy pastor, czy ktokolwiek inny i naucza. Może to tak niektórzy z was odbierają, ale przyjmijmy przez wiarę przynajmniej to, co ja wam dzisiaj powiem. Analizujmy razem Słowo Boże. Niech ktoś nas prowadzi, ten, kto się przygotował, ale żebyśmy razem wspólnie mogli sięgać do Biblii, do Słowa Bożego i weryfikować to, co mówi tak zwany kaznodzieja, czy tam nauczyciel. I wiecie co? Kiedy wspólnie, z naciskiem wspólnie, otwieramy Słowo Boże i Biblię, możemy patrzeć naszymi oczami i nie tylko wierzyć temu człowiekowi, ale możemy sami weryfikować, co on mówi i co naucza. I moim takim początkiem, wstępem do właśnie mojego kazania takiego i nauczania, czy jakkolwiek to nazwiecie, chciałbym powiedzieć wam, nośmy Biblię. Właśnie tak zaczynam. Chciałbym to zweryfikować, przepraszam, że może tak uczniowsko, nauczycielsko, ale podnieście swoje Biblię, kto ma. O, dużo telefonów. Ja wiem, że jest świat cyfrowy. Ja wiem, że jest świat cyfrowy, ale zachęcam was, noście swoje papierowe Biblię, okej? I nawet na tą okazję takiego nauczycielskiego, przygotowałem jeden werset z listu świętego Pawła do Filemona. To jest tak krótki list, bo on jest jednorozdziałowy, 25 wersetów i zawsze się zastanawiałem, co można z niego wyciągnąć, a przecież wszystko w Słowie Bożym jest po to, żeby było dla nauki pożyteczne i żeby było ku zbudowaniu. I wiecie, co znalazłem? Właśnie w tym kontekście. Tam jest napisany jeden werset w innym kontekście, ale ja wam powiem i przyjmijcie to, że ja mówię wam o tej papierowej Biblii. Czytam dwa wersety. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać wam, co należy, jednak dla miłości raczej proszę, abyście te Biblie papierowe nosili. To jest werset z Filemona. Tak jest. 25 wersetów ma jeden rozdział, więc też znajdziecie. Słuchajcie, odnośnie papierowej Biblii i Słowa Bożego na kartkach zapisanego, takiego jak tutaj niektórzy z was podnieśli. Kiedyś ktoś mi głosił Ewangelię, jak pewnie większości z was. Był to człowiek o rok starszy ode mnie i wręczył mi Biblię, właśnie taką papierową. I do dzisiaj zapamiętałem, co mi powiedział przy tym. Powiedział mi tak. Ta Biblia jest dla ciebie, tylko i wyłącznie. Używaj je tak obficie i tak często, jak tylko możesz. Niech codziennie będzie otwierana, wertowana, niech codziennie będzie po prostu kartkowana, analizowana przez ciebie, czytana, abyś mógł się zastanawiać, co tam jest napisane, co Bóg chciał tobie powiedzieć. Bo jeśli ta Biblia fizycznie zacznie ci się po jakimś czasie rozlatywać przez użytkowanie, to prawdopodobnie znażysz ją na tyle, że twoje życie nie będzie ci się rozlatywać. Ale jeśli odłożysz ją na półkę tylko po to, że tak pięknie wygląda i fajnie mieć taką książkę w domu jeszcze jako prezent, żeby się po prostu nie rozleciała, to prawdopodobnie twoje życie może być w ruinie i może się rozlatywać. To jest słowo, które ja otrzymałem od tego człowieka. Ja wam mówię coś, co mnie dotknęło kiedyś od niego. Byłem bardzo młodym w Panu człowiekiem. Zaczynałem, jeszcze nie miałem swojej Biblii, dostałem ją właśnie. I to słowo takie na mnie zrobiło wrażenie. Wiecie, ostatnio trafiłem na takie coś w internecie odnośnie Biblii i wam jeszcze przeczytam. A gdyby tak właśnie z Biblią obchodzić się jak z telefonem komórkowym? Odnośnie tego, co niektórzy z was podnieśli telefon komórkowy. Ja wiem, że tam macie Biblię, ja tego nie będę weryfikował oczywiście. Ale co by było, jakby tak z Biblią papierową się obchodzić? No to wam przeczytam kilka podpunktów. To jest z internetu ściągnięte, ale bardzo mi się spodobało, dlatego wam to czytam. Tak jak telefon komórkowy, byłaby w kieszeni zawsze. Jest jakiś już argument. Zaglądałoby się do niej kilka razy dziennie, prawda? Tak jak do telefonu. Wracałoby się do domu, gdyby się jej zapomniało. Można je używać do odbioru wiadomości tekstowych od naszego ojca. A gdyby dać dzieciom w prezencie zamiast telefonu komórkowego? Gdyby używać jej w podróży? A gdyby używać jej w nagłych przypadkach? A powiem wam, że Biblia jest praktyczniejsza, ponieważ nie ma obawy, że zerwie się połączenie, jak w telefonie komórkowym, ponieważ Bóg zapłacił już rachunek. I to jest coś, co góruje Biblią papierową nad tym, co nosimy w telefonach. I chciałbym, żebyście naprawdę potraktowali serio. Wiem, że macie Biblię w telefonach, ale noście te papierowe, ok? Kochani, kiedy staję przed Panem w modlitwie, samemu, w domu, wołam do Niego o Jego wolę. Czy On chce w ogóle, żebym tutaj stawał i cokolwiek mówił w pierwszej kolejności? Bo powiem wam, ja nie mam żadnych ludzkich aspiracji i ambicji tutaj stawać. Jeśli mi potwierdza i daje mi takie przekonanie, że chce, abym tutaj stawał, w następnej kolejności pytam się, co chcesz, abym Boże powiedział, jeśli chcesz, żebym tutaj mówił. I ostatnio miałem taki czas, kiedy właśnie stanąłem przed Nim i poprosiłem Go o łaskę, abym mógł się z Nim spotkać, abym po prostu odpowiedział, abym po prostu do mnie przemówił, jak wiele razy do mnie mówił. I wiecie, co zaskoczył mnie? Pan Bóg mnie zaskoczył po raz kolejny, bo na moją prośbę, Panie, daj łaskę mi, abym tak się przygotował, moje serce, abym mógł Cię usłyszeć. Bóg odpowiedział, a po co chcesz się ze mną widzieć? Tak to dobitnie zabrzęczało mi w głowie, że się zaskoczyłem, że Bóg zadaje mi takie pytanie. Przecież On chce, żebyśmy się z Nim spotykali, wyczekiwali Go, nawoływali do Niego. I wiecie, co dalej mi powiedział? Co ja mu powiedziałem na to pytanie? Ja mu powiedziałem w modlitwie, Panie, jestem Twoim synem. Ja nic nie chcę, bo wiem, że co Ty pragniesz mi dać, ja dostanę. Pragnę się po prostu z Tobą spotkać. Chcę Cię usłyszeć, chcę wiedzieć, co Ty masz dla mnie. Po prostu Cię kocham. I Bóg jakby był obojętny na moje wyznanie piękne, płomienne. Powiedział mi, a co to znaczy, że mnie kochasz? Co to znaczy, że mnie kochasz? Jak to się objawia? Jakie są owoce tego, że mnie kochasz? Chcę, żebyś odszedł z modlitwy. Tak Bóg do mnie powiedział i się zastanowił nad tym. I powiem wam, że przyszedłem do Boga, żeby się z Nim spotkać, żeby z Nim porozmawiać, a odszedłem zasmucony. Nie wiedziałem, dlaczego Bóg tak zareagował i jakbyś sposób mnie odrzucił od modlitwy, powiedział, Odrze, odejdź i zastanów się nad tym, że mówisz, że mnie kochasz. Co to dla ciebie znaczy? Nie wiedziałem, co mu powiedzieć, więc posłusznie odszedłem. Nie chciałem się tłumaczyć, nie chciałem opisywać teraz, co to... Panie, ale ja ci opiszę, co to znaczy, że ja cię kocham. Nie miałem tego w sercu od razu. Jeśli Bóg do mnie tak powiedział, odejdź się, zastanów, odszedłem. I w tym smutku moja żona wie o tym, że się smuciłem, bo powiedziałem jej o tym. Nie wiedziałem, co Bóg chce ode mnie. Nie wiedziałem, czego pragnie. I mój duch ludzki był tak strapiony. Przychodziło wiele pytań, wiele myśli. Jak się spotkam z Nim następny raz, jak mi da łaskę, to ja muszę być przygotowany, co Mu odpowiedzieć, co Mu powiedzieć, czym jest moja miłość do Niego. Muszę być przygotowany. I przychodziło mi setki zdań gotowych. No bo Ty jesteś taki, bo Ty jesteś taki, bo ja jestem... taki, bo ty to zrobiłeś, a ja tyle zrobiłem. Różne rzeczy mi przychodziły do głowy. Setki pytań, setki zdań, setki frazesów. Następnego dnia Bóg przemówił do mnie sam. Następnego dnia. Pamiętaj, to są Jego słowa. To jest, mówię wam o mojej indywidualnej modlitwie, ale będę też z tego usługiwał wam dzisiaj. I będziemy razem weryfikować pewne fragmenty z Biblii. I powiedział tak, pamiętaj, że ja pierwszy Cię ukochałem. A kogo miłuję, tego badam i koryguję. Dałem i daję Ci cały czas moją łaskę. Nic nie odłączy Cię od miłości mojej do Ciebie. Nic. To człowiek, a nie ja Bóg, jest podatny na pułapki diabelskie, na kompromisy. Może oddalać się ode mnie, jednocześnie myśląc, że jest nadal blisko. Może we własnych oczach wydawać się sobie samemu, że jest sprawiedliwy, mimo że ja już tak go nie widzę. Nawet wyznawać mnie ustami, ale sercem daleko być ode mnie i czynić nieprawość. Dlatego wczoraj, to mówię już kolejny dzień ta modlitwa, co Bóg tak do mnie przemawia. I Bóg mówi tak, dlatego wczoraj zadałem Ci to pytanie, dlaczego mnie kochasz? Dlaczego mnie kochasz? Wiecie, po tym całym dniu, kiedy Bóg mnie zostawił i te setki pytań mi pulsowało w głowie, byłem zasmucony. Ja wiedziałem, że to jest smutek ku takiemu otrzeźwieniu, mimo że byłem smutny. I po tych setkach pytań w głowie, jak Bóg tak do mnie pierw przemówił, nie wiedziałem, co powiedzieć, nic nie powiedziałem. Wiecie, Bóg nic nie oczekiwał ode mnie. Bóg nie oczekiwał moich tłumaczeń. Bóg nie oczekiwał moich zdań, które miałem przygotowane powiedzieć, dlaczego Go kocham. On chciał mnie po prostu na ten jeden dzień zostawić z tą myślą, dlaczego ja Go kocham. Dlaczego ja tak mówię? Ja Cię kocham, Panie. Ale co to znaczy? Bóg się mnie zapytał. Co to znaczy? To mi dało dużo do myślenia. To mi dało dużo do myślenia na temat moich słów, moich wyznań, moich modlitw. Kolejny dzień miałem bardzo obfity w to, co Pan do mnie pokazywał. Poczułem taką radość, że Pan mnie zawsze kocha, że moja miłość jest niedoskonała i że muszę troszczyć się o to, co już mam, aby to zapieczętować w swoim sercu, aby nie popaść w pokuszenie, aby troszczyć się o Jego bliskość ze mną, aby troszczyć się o moje myśli, moje słowa, aby nie były tylko pustymi frazesami. Nie wiem, nikogo nie oskarżam, nikogo nie osądzam, ale przyznajcie sami w sobie przed swoim duchu, ile razy śpiewacie pieśni, i pomylicie słowa, bo tak, znaczy, bo śpiewacie, o, to nie tak szło. Bo frazesami śpiewamy, a nie myślimy o tym, co śpiewamy. Nieraz tak jest, ja nie mówię, że zawsze. Ile razy wyznajemy, Boże, tak i. A nasze życie nieraz inaczej pokazuje, że Bóg taki nie jest w naszym życiu. Ja nie koryguję was, żeby nie robić tego i nie wyznawać, tylko żeby się nieraz zastanawiać, że Bóg nie chce takich właśnie wyuczonych frazesów, takich wyuczonych modlitw, mimo własnymi słowami nieraz się modlimy, ale są to wyuczone. Wiecie, i właśnie następnego dnia, kiedy, czyli kolejnego, drugiego, Bóg bardzo obficie do mnie mówił, bez Słowa Bożego. Po prostu byłem przed Nim w ciągu dnia i Bóg mi pokazywał wiele rzeczy odnośnie ludzi Biblii. To, co są różni bohaterowie Biblii. Że byli tacy, co chodzili blisko Jezusa. Byli tacy, co chodzili za Nim. Dwie różne rzeczy, można powiedzieć. Byli tacy, co doświadczali znaków i cudów i widzieli to na własne oczy. Ale uwaga, byli tacy, co mimo tego, że Jezus był pośród nich, nie doświadczyli żadnego znaku i cudu. A Jezus był pośród nich. Byli tacy, co zostali uzdrowieni na ciele i na duszy, a byli tacy, bo może nie wszyscy to wiedzą, że Jezus był pośród nich, a nie zostali uzdrowieni, mimo że byli chorzy. Jest to w Biblii napisane. Chociażby przy sadzawce, gdzie anioł się objawiał. Panie, nie byłoby kogo, kto by mnie wrzucił. Przyszedł Jezus, dotknął tego jednego, ale reszta też była chora. A tylko dotknął jednego. Także są takie sytuacje w Biblii. I zastanawiałem się nad tymi wszystkimi ludźmi. Byli jeszcze tacy, co Jezus pojawiał się przed nimi, a ci ludzie mówili, Tyś jest Pan, Tyś jest Bóg, Tyś jest Syn Boga Żywego, uwielbiam Ciebie, wychwalam Ciebie. Zobaczyli Go 10 sekund, minutę i byli tacy. A byli tacy, co chodzili z nimi, cały czas powątpiewali. Różni ludzie. I o tych różnych postawach chciałbym dzisiaj wam trochę powiedzieć. Chciałbym wam zacząć od historii Natanaela. Kojarzycie pewnie? Natanael. Przeczytam wam jeden fragment, to jest... Później będzie trochę obszerniejszy fragment, gdzie będziemy razem weryfikować, a teraz wam tylko podam namiar i zacznę czytać, ok? To jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 47. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, Jezus rzekł o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzecze mu Natanael, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż widziałem cię pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. I na tym się zatrzymam. Chciałem trochę opisać ten fragment. Natanael był człowiekiem bogobojnym. Zaraz wam powiem, dlaczego wysnułam takie wnioski. On czekał na Pana, czekał na Mesjasza, ponieważ Filip, który go zaprosił, chodź ze mną, powiedział do niego, znaleźliśmy tego, którego zapowiadał Mojżesz i prorocy, więc Natanael był w temacie. Nie było to dla niego, ale kogo? Tylko on wiedział, jakby wyczekiwał, wiedział, o kim mowa. Sam Jezus wydaje mu świadectwo, oto Izraelita sprawiedliwy, w którym nie ma fałszu. Więc prawdopodobnie Natanael był tym, który miał serce służące Bogu. W taki sposób, jaką miał wiedzę na tamten czas z pism, z Tory, z pism prorockich, z Mojżesza właśnie, ale wyczekiwał Pana, wyczekiwał Mesjasza. Jego wiedza na tamten czas była taka, że ma przyjść Mesjasz, Zbawiciel Izraela na zasadzie król Izraela, który siądzie na tronie i wyzwoli spod uciemiężenia rzymskiego. Taką miał wiedzę na tamten temat, na tamten czas prawdopodobnie. Wiecie, chciałbym wam wejść w jedną rzecz z tego fragmentu, która jest dla mnie kluczowa. Wiecie, Natanael usłyszał od Filipa tą nowinę taką, znaleźliśmy go. I dzisiaj też jest tak z nami. Chodzi o tych, którzy głosimy nieraz ludziom Ewangelię i głosimy mu, wiem, w kim jest zbawienie. Ja go znalazłem. Chodź i zobacz. I ten człowiek na jego stan wiedzy mógł przyjść i tylko zobaczyć. I Jezus co robi? Widziałem Cię pod drzewem figowym. Wiecie, to nie ma znaczenia, czy Cię widziałem pod drzewem figowym, czy Cię widziałem gdzieś tam. Po prostu opowiada mu jeden szczegół jego życia. To jest ważne. Opowiada mu jakiś szczegół życia, który jakby nikt nie mógł wiedzieć, a Jezus mu to wyjawia. I Natanael jest taki zaskoczony. Ojejku, to jak Ty takie rzeczy znasz, to Ty jesteś królem, Ty jesteś Zbawicielem, Ty jesteś i wyjawia mu Synem Boga Żywego i tak dalej, i tak dalej. Od razu jego wyznanie, reakcja Jezusa konfrontuje ludzkie wyznania. To jest właśnie cel, do którego dążę w tym fragmencie. Halo, halo, czy wierzysz tylko dlatego, że Ci powiedziałem jeden szczegół z Twojego życia? Że Ci powiedziałem, że Cię widziałem pod drzewem figowym? Czy tylko dlatego wierzysz? Powiedziałeś piękne słowa. Może to ja tak między wierszami już daję, nie znajdziemy tego w Biblii. Mówisz piękne słowa, podobają mi się, ale to jest takie, na jakiej podstawie? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Chodź za mną. To jest przesłanie Jezusa. Ujrzysz większe rzeczy niż to, co sobie teraz myślisz o mnie, że ja będę królem nad Izraelem, że ja ten, bo teraz sobie w taki sposób myślisz. Jak pójdziesz za mną, Twoje myśli się zmienią na mój temat. Wyznanie zostanie to samo, ale będziesz 100% pewny co do swojego wyznania. Bóg tego od nas pragnie i od Natanaela. To jest jeden przykład, kiedy nasze wyznania są takie entuzjastyczne, zaraz po nawróceniu i czasami Bóg mówi, cieszę się, że tak mówisz, ale czy dlatego uwierzyłeś, bo coś tam? Chodź za mną, ja Ci pokażę dużo, dużo więcej. Inny przykład wyznania Jezusa, wywyższenia Jezusa w jakiś sposób, jest przykład młodzieńca. Jest różnie opisywany w trzech Ewangeliach. Jest w dwóch Ewangeliach napisane, że ktoś do Niego przyszedł. W jednej jest tam później użyte, że to był młodzieniec, dlatego już zostawmy, że młodzieniec. Przeczytam wam tą chwilę. Młodzieniec przychodzi do Jezusa. Tak jak my nieraz przychodzimy do Jezusa na modlitwie, ale on przyszedł fizycznie. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Po ludzku pytanie sedno, pytanie klucz. Co człowiek może zrobić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Nie jeden z nas by się tak zapytał Jezusa. Panie, co ja mogę, co uczynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Wiecie, na czym Jezus się skupia dalej odpowiadając? Nie skupia się na odpowiedzi na pytanie. Nie skupia się odpowiedź na pytanie, tylko znowu weryfikuje nasze wyznanie do Niego. Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Tylko jeden Bóg jest dobry. Wiecie, ten fragment jest opacznie rozumiany przez wielu, uniżając boskości Jezusa. Że Jezus jakby mówi, mnie nie nazywaj dobrym, bo tylko Bóg w niebie jest dobry. To jest błędne rozumowanie, bo zaraz zobaczycie znowu motywację Jezusa, czemu zadaje takie pytanie. Najpierw Jezus skupia się właśnie na Jego pustych słowach. Mimo, że są piękne, bo Jezus jest naszym jedynym nauczycielem, jest Panem, jest dobry, tylko On skupia się znowu na tym, z jaką motywacją przyszedł ten człowiek do Jezusa. I Jezus nie potępia nas, zna nas, nie odrzuca, nie odrzucił też tego człowieka, ale skonfrontował go z jego motywacją w jego sercu. Mimo, że takie słowa nie padają w tym fragmencie, ja wam przeczytam, co ja wyciągnąłem, modląc się nad tym fragmentem. Sami to zweryfikujcie. a za kogo ty mnie uważasz? Takie słowa tam nie padają. Ale to jest przesłanie. Czemu nazywasz mnie dobrym? A za kogo ty mnie uważasz? Uważasz mnie za kolejnego nauczyciela, który ma ci powiedzieć, jak zdobyć życie wieczne? Tak go nazwał, nauczycielu dobry. Jezus się tak zastanawiał, dlaczego mnie tak nazywasz? Czy uważasz mnie za nauczyciela, za dobrego nauczyciela? Czemu nazywasz mnie dobrym? Wiecie, przyjmijmy hipotetyczną wersję. Gdyby ten człowiek powiedział, ale jak to? Przecież ja wierzę w Ciebie. Hipotetyczna wersja. Wierzę w Ciebie jako Syna Bożego. Wierzę, że masz moc odpuścić moje grzechy. A mógł tak powiedzieć, bo Jezus publicznie już dużo wcześniej powiedział, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy. Masz moc odpuścić moje grzechy, moje winy. Wierzę, że jesteś posłany od Boga. Wierzę, że przyszedłeś z nieba. Chcę podobać się Tobie. Przychodzę i aby po prostu dlatego nazywam Cię dobrym. Wiecie, prawdopodobnie Jezus nazwał go człowiekiem wiary, ale ten człowiek tak nie zrobił. Ten człowiek powiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym, tylko Bóg jest dobry. Okej. No ale odpowiedz mi na moje pytanie, co mam czynić. Wiecie, on nie zauważył w Jezusie Mesjasza. On widział w nim nauczyciela tylko. Jezus bada naszą motywację, z jakimi słowami do Niego przychodzimy. Tak samo badał Natanaela, tak samo badał tego człowieka. Wiecie, ten człowiek później okazuje się, że ma wielką pychę, bo powiedział tak. Jezus mówi, przestrzegaj przykazań i tam wymienił. A, prościzna. Od dzieciństwa przestrzegam wszystkich. No taki jest motyw z tego fragmentu. To Jezus go nadal konfrontuje dalej. Ale masz majętność. I to ogranicza ciebie. Jesteś niewolnikiem tej majętności. No i historię dalej znamy, że on tak naprawdę ten człowiek ze spotkania z Jezusem. I ja mówię dzisiaj też o naszym spotkaniu z Jezusem. Wiecie, jaki odszedł? Przyszedł z dobrym pytaniem. Co zrobić, aby być zbawionym? A odszedł z oskarżeniem, że nie wypełni wszystkiego, bo ta majętność tak mu leży jakoś. I z własnym usprawiedliwieniem, że on wypełnia wszystkie inne przepisy. Z własnym ludzkim usprawiedliwieniem. I z przekonaniem, że spotkał się z dobrym nauczycielem. I wiecie, dzisiaj też można przyjść i powiedzieć, że no, nauki Jezusa takie dobre, no, takie pożyteczne do życia, ale nie zobaczyć w nim osoby, która jest jedyną drogą do zbawienia. On jest jedyną drogą do zbawienia. Nie te wszystkie inne rzeczy, okoliczności. I znowu, przytaczając wam tą historię, chcę wam tylko powiedzieć o konfrontacji Jezusa na nieraz nasze modlitwy, na to, co wyznajemy, czy tak naprawdę jest. Co widzisz we mnie, kiedy przychodzisz do mnie? Na podstawie Natanaela, tego człowieka. Tak jak Jezus zadał mi na moją modlitwę pytanie, a co to znaczy, że mnie kochasz? Izajasz, 29 rozdział, 13 werset, znany fragment, przeczytam wam. I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami, i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem. Sięgnąłem po starotestamentowy fragment, bo jeszcze ewangeliści cytują ten fragment, ale ten jest pełny, ponieważ bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem. Serce ich daleko jest ode mnie, mimo że ustami wyznają. Mimo że ich usta zbliżają się do mnie. Tak jest napisane. A teraz chciałbym, żebyśmy właśnie sięgnęli wspólnie do Biblii. Kto ma, niech otworzy. Wiecie, chciałbym też temu rozważaniu nadać jakiś tytuł, więc postanowiłem, że takim tytułem będzie, długo się nad nim zastanawiałem, moja relacja z Jezusem realna czy wyuczona? Właśnie na przykładzie tego Izajasza. Moja relacja z Jezusem realna czy wyuczona? Pan jest blisko czy już niekoniecznie? I teraz tak, otwórzmy nasze Biblię i tu się skupimy już do samego końca na krótkim fragmencie. Otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Łukasza, 22 rozdział. Będę czytał od 33. Przez ten fragment chciałbym, abyśmy dostrzegli, w jakim miejscu w relacji z Jezusem może być człowiek. Czyli ja i ty, bracie, siostro, i jak szybko i subtelnie można w tej relacji odsuwać się od naszego Pana, nie dostrzegając nawet tego. Czytam od 33 wersetu. Panie, z Tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. Słowa Piotra. On, czyli Piotr. Panie, gotów jestem iść za Tobą wszędzie, gdziekolwiek trzeba, gdziekolwiek będzie jakaś trudność, na śmierć nawet i do więzienia, gdziekolwiek. Wiecie, to jest ten sam Piotr, który doświadczał znaków i cudów, który doświadczał pomocy, który doświadczał burzy na okręcie, na łodzi i Jezus przychodzi i ucisza tą burzę. Nie z Jego mocy się to działo, ale dzięki Jezusowi. Doświadcza nakarmienia 5000, był wśród uczniów. Doświadcza wielu innych znaków i cudów, wiedząc, że tylko Jezus i Jego obecność zmienia Jego życie i świat, w którym się obraca w tym momencie. To jest ten Piotr. To jest ten Piotr, który jako jeden z nielicznych wyznaje, Ty jesteś Syn Boga Żywego, Ty jesteś Chrystus. Gdzie inni uczniowie, no, są tacy, ci uważają za Eliasza, za proroka, za... Jezus się, jest taki fragment, zapytał się, za kogo mnie uważają ludzie? Piotr jako jeden z nielicznych wypalił i strzelił. Wiedział. Duch mu to objawił, jest napisane. Więc Piotr to jest ten taki przecinak. Taki, który po prostu prosto z mostu wali i później się dopiero zastanawia. Panie, z Tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. Wiecie, to są słowa, które wypowiada Piotr już tam w ogrodzie, kiedy Judasz ma wydać Jezusa, kiedy przychodzi już ze stałą tą zgrają. I wiecie, Jezus, werset wcześniej, 32, wypowiada prorocze zdanie nad Piotrem, do którego później jeszcze wrócę, ale powiem wam teraz i później do niego wrócę na sam koniec. Jezus mówi tak, ja zaś prosiłem za Tobą. Jezus prosił, aby nie ustała wiara Twoja, Piotrze, a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Piotr 3 lata chodził z Jezusem. 3 lata doświadczał znaków i cudów. 3 lata Jezus nauczał go z pism. 3 lata. Jezus prorocze mówi, a Ty, kiedy już przyjdzie ten czas, kiedy się nawrócisz, wtedy utwierdzaj braci swoich. I wtedy właśnie Piotr odpowiada, dobrze, Panie, dobrze. Jak się nawrócę, dobrze, już jest późno, zmęczeni jesteśmy. Gdziekolwiek byś nie poszedł, ja pójdę za Tobą. Czy do więzienia, czy na śmierć, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Mamy miecze, obronimy. Jezus mówi, według woli Ojca muszę iść do Jerozolimy i tam zostanę wydany, ubiczowany, ukrzyżowany, umrę. Piotr właśnie bierze Jezusa na bok i mówi, nie, Panie, nie możesz tak mówić. Co powiedzą inni uczniowie? Wystraszą się i pouciekają. Nie możesz tak mówić, Panie Jezu. Nie mów tak. My Cię obronimy. Wszystko będzie dobrze. To jest ten sam Piotr. Z jego charakter. Po ludzku. Już nie skupiając się, co Jezus mu odpowiada, ale właśnie chcę wam przedstawić Piotra. I wiecie, wyznanie Piotra. Kolejny raz wam mówię, wyznanie Piotra. Wyznanie człowieka. Za tobą jestem gotów iść. Piotr sobie z chwilę później, tej samej nocy, zda sprawę, jakie były to puste słowa. Także wyznania. Pewność Piotra uśpiła jego czujność. Pokorę i wiedzę, że wszystko, cokolwiek doświadczał, chodząc 3 lata z Jezusem, miał z łaski Jezusa. Ta pewność gdzieś się oddaliła. On myślał, że wszystko już będzie teraz przy Jezusie z górki, że nikt nie tknie ich. Nikt nie tknie ich. Nie znał woli Bożej. Czytajmy dalej, od 39. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną, poszli też z nim uczniowie, ja więc dodaję, a więc też i Piotr. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie, a sam oddalił się od nich jakby na rzut kamieniem i padłszy na kolana, modlił się. W jakim miejscu jest teraz Piotr? W jakim miejscu jest Piotr? Zastanówmy się. Piotr idzie za Jezusem, blisko Niego. Poszedł razem z uczniami. Oj, chcielibyśmy tak chodzić z Panem zawsze, blisko Niego. Ja wierzę, że tak większość z nas chodzi. Jezus mówi, módlcie się teraz. Wiecie, jak sobie tak analizowałem ten werset, Jezus poszedł się modlić, tam krwawy pot spływał z Niego. Jest napisane, że toczył śmiertelny bój w modlitwie. Śmiertelny bój. Ale czy on dostał znak, potwierdzenie, że to jest wola Ojca i tak się ma stać. On ma umrzeć. Czy on potrzebował modlitwy Piotra i uczniów za Niego samego? Wiecie co, moi uczniowie, módlcie się za mnie, może Pan Bóg was wysłucha, żeby to na mnie nie spadło. Tak nie było. Jezus nie potrzebował tego. Jezus mówi tym uczniom swoim i Piotrowi, módlcie się, abyście wy nie popadli w pokuszenie. Jezus do nas tak przemawia nie raz w naszym życiu. Do mnie przemawia bardzo często. Czasami jestem na spacerze, czasami jestem w gościach. Bóg do mnie mówi, teraz chcę, abyś poszedł się modlić. Ale Piotr mówi, a teraz jestem śpiący, może być rano. Widzicie tą zależność? To jest jego miejsce oddalania się od Boga. I teraz ja wam powiem na dzisiejsze przełożenie to. Jeśli dzisiaj zaniechasz modlitwy przed Panem, jeśli dzisiaj zaniechasz czytania Jego Słowa Bożego, zacznie się Twoje odejście od Pana bardzo subtelne, bardzo powolne na początku, ale później przyspieszy lawinowo. Piotr tego nie zauważał na początku. Panie, spać nam się chce. Jezus poszedł dalej się modlić. Wraca po chwili i co robi Jezus? Zobaczcie. Piotrze, mówię Ci po raz drugi, Piotrze i uczniowie, módlcie się. Jest ten czas, kiedy teraz wy potrzebujecie modlitwy, ochrony. Uczniowie poszli spać dalej. Bóg nieraz nas, ja mówię tu już o nas, o naszym Kościele, napomina, mówi delikatnie przez głos Ducha Świętego, teraz idź się modlić. Czy Piotr wiedział, o co ma się modlić? Co Jezus mu powiedział? Abyście nie popadli w pokuszenie, idź się modlić. Ale o co dokładnie? Abyście nie popadli w pokuszenie. To im miało wystarczyć, ta wiedza. I nieraz my nie wiemy, o co się mamy modlić, ale Duch nas przynagla. Bądźcie posłuszni, bo nie wiecie, co może chcieć od nas Pan. To jest powolne odejście od woli Bożej w naszym życiu. Czytajmy dalej, od 47 teraz. Gdy on jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z 12 imieniem Judasz, i ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus zaś rzekł do niego: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem? I uderzył jeden z nich, z innych Ewangelii wiemy, że to był właśnie też Piotr, uderzył mieczem sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, aż Jezus odezwał się i rzekł: zaniechajcie tego. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Spójrzmy, w jakim miejscu jest Piotr. Cały czas będziemy weryfikować Piotra. Piotr po ludzku chce zatrzymać Jezusa przy sobie. Chodzi z Panem, zna te znaki, zna cuda, zna to inne życie. Słyszy o Królestwie Bożym, doświadcza go. On chce sobie to zatrzymać. Ale kiedy zaczyna oddalać się od Boga, najpierw w pysze, cokolwiek, gdziekolwiek pójdziesz, ja tam będę z Tobą. Tak się zaczyna nasze wyznanie. Drugie jest to, że zaprzestaje modlitwy i czytania słowa, można powiedzieć, na dzisiaj. Trzecie jest to, że po ludzku próbuje zatrzymać Pana Jezusa w swoim życiu. Dobywa miecza i odcina ucho. I wiecie, kiedy człowiek po ludzku stara się być blisko Boga, zatrzymać Go dla siebie, to jeszcze Pan musi naprawiać po nas nasze czyny. Bo czynimy zło. Jesteśmy poza Nim, poza Bożą wolą i czynimy zło. Co jest konieczne? Powrót do początku. Uniżenie się, pokora, modlitwa. Przeczytajmy dalej. Od 54. Pojmawszy go tedy. Chyba w Biblii jest tedy, nie? W Brytyjce. Okej. Okay. Pojmawszy go zatem, zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim z daleka. Gdzie jest Piotr? Gdzie jesteś ty, bracie, siostro? Gdzie jestem ja? Wszystko zaczęło się od wyznania. Bóg nas konfrontuje. I teraz, gdzie jest Piotr? Piotr zaszedł z nim, ciągle z nim, ale już z daleka. Co to znaczy u nas na dzisiejsze przekładając? Wielu takich, myślę, jest, nie mówię tylko o nas, ale wielu jest, wydaje mi się, w Kościele naszego Pana Jezusa. Takich, którzy chodzą z Nim, ale z daleka. Tacy, którzy już mają oskarżenie w swoim sercu, którzy boją się podejść bliżej do Niego, którym głupio wejść do Kościoła może, bo kiedyś byli, z kimś się pokłócili, może by chcieli, ale głupio im teraz przepraszać, a to nie jest Boża wola, Bóg chce, żebyśmy się pogodzili z ludźmi. I to są ludzie, którzy idą jeszcze za Jezusem, ale już z daleka. Ale już są kilka kroków za Nim. Już nie mogą Go dobrze usłyszeć. I Piotr był właśnie w takim miejscu. 55 werset. A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł Piotr wśród nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła: i ten był z nim. On zaś zaparł się, mówiąc: niewiasto, nie znam go. Piotr stwarza pozory. Gdzie jest Piotr? Piotr stwarza pozory. Siada pośród ogniska, pośród ludzi. Gdzieś tam jeszcze przygląda się Jezusowi. Nasłuchuje, jakie tam wieści, bo on wszedł do tego pałacu arcykapłana. Ale kiedy jego przeszłość, Piotra przeszłość, tym, że był uczniem Jezusa, zostaje rozpoznana przez jakąś tam służącą. Ty byłeś wśród nich. Jezus przewidział to. I Piotr mówi: niewiasto, nie wiem kim, nie znam go. Wiecie, to jest pierwsze zaparcie się Jezusa. A ja wam powiem, jak to przełożyć znowu na dzisiejsze, na nasze. Oj, 100% wiem, że powiedzielibyście, no ja bym dzisiaj tak nie powiedział, cokolwiek by się działo. Nie powiedziałbym, że nie znam go przy jakiejś tam nawet kryzysowej sytuacji. Ale znowu wam powiem, dzisiaj się to inaczej objawia, zaparcie się Jezusa. Nie objawia się w taki sposób. Dzisiaj zaparcie się Jezusa objawia się to, kiedy chodzisz do pracy albo do szkoły i widzisz, że ktoś jest prześladowany, bo jest grubszy, bo jest może mniej inteligentny, bo ma jakieś braki, bo odstaje od reszty grupy i stajesz pośrodku tych ludzi, nawet nie dołączając do nich, ale stajesz obok tak jak Piotr i nic nie robisz. Zapierasz się tym, kim jest Jezus dla ciebie i co dla ciebie zrobił. Nie stajesz w obronie tych ludzi. To jest zaparcie się Jezusa w twoim życiu. Bo widzisz to, a się boisz. I Bóg tego od nas dzisiaj oczekuje. Abyśmy byli w miejscu, gdzie możemy służyć ludziom potrzebującym, chorym, słabym, w trudnym miejscu, starszym, schorowanym i mógłbym wymieniać tak dalej. Po prostu takim, gdzie reszta społeczeństwa eliminuje takie osoby. W jakiś sposób taki odrzuca. Nie zapierajmy się naszego Pana Jezusa. Jeśli widzimy takie rzeczy i zostajemy na to obojętni. A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy go, rzekł: ty jesteś z nich. A Piotr rzekł: człowieku, nie jestem. Ktoś mógłby powiedzieć, że to takie samo zaparcie jak wcześniejsze. No Piotr się zapiera, nie znam go, nie, ale powiem wam, nie, to jest jeszcze głębsze zaparcie. Wiecie dlaczego? Bo wcześniej został rozpoznany, że on chodził wśród Jezusa, pośród Jezusa był znaleziony. A dzisiaj, a teraz jest napisane, ale ty byłeś tam wśród uczniów, wśród tych, którzy coś tam byli blisko Boga. Wiecie, co jest kolejnym zaparciem? Kolejnym zaparciem jest to, kiedy my się wypieramy naszej historii, naszej przynależności do Jezusa, do Kościoła, do zboru. Kiedy na dzisiejsze przekładając znowu, można było powiedzieć, widzieliśmy Cię już nie tylko, że tam mówiłeś o Jezusie i coś tam, kiedyś miałeś epizod z tym swoim Jezusem, ale że Ty chodziłeś do tego kościoła innowierczego. Widzieliśmy Cię, Ty byłeś wśród nich. Ja Cię widziałem, jak tam uczestniczyłeś, jak tam się udzielałeś. Człowieku, to nie ja, ja nie jestem. To nie ja jestem, można przetłumaczyć. Zapiera się już nie tylko, że gdzieś tam kiedyś był przed Jezusem, przed Bogiem, ale zapiera się tego tak naprawdę całego swojego życia. A po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewniał, mówiąc: doprawdy i ten był z nim, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiął kogut. Trzecie zaparcie się jest już wyśmianiem. Ktoś mówi, nie, widzieliśmy Cię, na pewno Cię widzieliśmy, to Ty byłeś. Ja, no, żartujcie sobie. Ja bym tam nie poszedł. Widzicie to trzecie zaparcie? Człowieku, to na pewno nie ja. O czym Ty do mnie mówisz? Mimo, że takiemu człowiekowi może w głębi serca nie być do śmiechu, ale stara się wprowadzić swojego oskarżyciela, rozmówcę, w stan takiej świadomości, że on się z tego wyśmiewa. Myślę, że są ludzie w takim miejscu. Ja wam tylko mówię drogę Piotra w tym momencie, ale każdy z tych epizodów jego znaczył trochę głębiej i trochę więcej. Piotr jednego wieczoru i jednej nocy przeszedł bardzo szybko etap bliskości Pana, kiedy mógł się modlić z Nim, mógł być z Nim, mógł Mu mówić i być pewny, mógł mówić, Panie, z Tobą wszędzie pójdę. To jeszcze było wieczorem, a już nad ranem zapiał kogut, już wiedział, że to wszystko było kłamstwem. Wiecie co, analizując tą historię, zmierzam do jeszcze jednego fragmentu. Tam dalej jest napisane, a Pan obróciwszy się spojrzał na Piotra, kiedy kogut zapiał. Ile razy ja coś zrobiłem, a Pan się obraca do mnie w duchu i mówimy, nie chciałem, żebyś tego robił. Ile razy coś powiedziałem, a Pan obrócił się i spojrzał na mnie. Mówię cały czas o to, co się w sercu dzieje. I tak jest dzisiaj też z nami, myślę wszystkimi. Czynimy pewne rzeczy z własnej cielesności, z własnych jakichś pobudek. Pan obraca się do nas, patrzy nam prosto w oczy. Myślę, że Pan chce patrzeć nam dzisiaj prosto w oczy. Pan nie osądzi takiego człowieka. On spojrzał prosto w oczy. I wiecie, co Piotr zrobił? Judasz uciekł, mimo że też dopuścił się wielkiej zdrady. Ale Piotr poszedł i zapłakał nad sobą. I myślę, że jak Pan dzisiaj będzie patrzył nam w oczy podczas modlitwy, spójrzcie w swoje serca. Przeanalizujmy, w jakim miejscu jesteśmy my dzisiaj. I jeśli jest coś do zapłakania, to zapłaczmy nad tym. Bo Pan powiedział mi na mojej indywidualnej modlitwie, nic nie odłączy Cię od miłości Bożej. Tylko człowiek może odłączyć się sam. Przez oskarżenie, przez grzech i nie przyjść z tym do Jezusa. Nie wyznać tego. Przeczytam wam. Któż nas odłączy od miłości Bożej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie. Amen. I tak jest napisane. Wiecie, dlaczego jest wymienione tyle tych rzeczy? Nie dla poezji. O, ładnie brzmi, będziemy mogli piosenki tak śpiewać. Jest tak napisane, ponieważ to wszystko może nas odłączyć. To wszystko może wpłynąć na to, że Twoje serce zostanie oskarżone, potępione i Cię odłączy. I dlatego Bóg wymienia aż tyle rzeczy, by powiedzieć, cokolwiek nie jest w stanie, cokolwiek sobie ubzdurasz, wymyślisz w głowie, że jesteś odłączony, nie jest w stanie odłączyć mnie jako Boga i mojej miłości do Ciebie. Tak ukochałem ludzi. Kiedy Piotr zapłakał, wyszedł i zapłakał, coś się zmieniło w Piotrze. Jeszcze to nie był jego chyba etap nawrócenia, wydaje mi się, tylko zapłakał właśnie nad sobą. I wiecie co, nie bez powodu zacząłem od proroczych słów Jezusa, właśnie z 32 wersetu. Już teraz na sam koniec ja z powrotem przytaczam. A ty, Piotrze, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Jezus wiedział, jaka jest droga Piotra, bo mu przepowiedział, że się zaprze 3 razy. 3 lata z nim chodził, jeszcze raz wam powiem. I Jezus mówi takie słowa, a ty kiedy się nawrócisz? Wiecie, dzisiaj jest czas, kiedy może ktoś z was, jest może ktoś, jakiś tutaj gość, albo ktoś przyszedł z innego kościoła, albo przyszedł pierwszy raz i nigdy nie miał okazji spotkać się z Jezusem. Wiecie, może jesteśmy w takim miejscu, jak Piotr, już jakieś drogi z Jezusem, odłączenia. A może jeszcze jesteś w miejscu, gdzie nie poznałeś nic. Są różne etapy w życiu. Ale Bóg chce wlać w twoje serce przekonanie, że nie ma żadnego grzechu, żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy uwierzyli w Niego i nie ma żadnej rzeczy, którą uczyniłeś, żeby Bóg mógł tego ci nie wybaczyć. Wiecie, dzisiaj to kazanie, czy słowo, czy tam to, co weryfikujemy, nie mówię po to, żeby opowiedzieć wam historyjkę Piotra. To nie jest moja motywacja. Nie mówię po to, żeby was oskarżyć, że Piotr taką drogę przeszedł, ale mówię po to, aby każdy z was miał świadomość, że Bóg kocha każdego człowieka pomimo wszystko. I obojętnie, czy idziesz z nim 20 lat, a 10 już nie. Bo są takie przypadki. 20 lat temu szedłeś za nim, ale 10 lat temu odszedłeś i jest ci ciężko. Gdzieś tam myślisz o nim, wracasz do niego myślami, ale idziesz już daleko za. Zobaczcie, Piotr jako człowiek przez to przeszedł. Możesz i ty. Wróć do niego. Zapłacz nad swoim życiem, w swoim sercu. Wiecie, jest wiele fragmentów takich. To jest niesamowita droga człowieka do Boga. Znacie Hioba czy Joba, w różnych tłumaczeniach różnie pisane. Wiecie, on marudził, on narzekał, on nie złorzeczył Bogu, ale był takim marudą, że to go spotkało, że to jakoś tak niesprawiedliwie, że to nie wie dlaczego. I wiecie, przeczytam wam jeden fragment, do którego miejsca on doszedł i wszystko się zmieniło. Wszystko od tego momentu, zerknijcie sobie do Joba, od tego fragmentu wszystko się zmieniło. Czytam wam fragment. Ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Ile razy my czytamy Biblię, chodzimy na spotkania, chodzimy do zboru, do kościoła i słyszymy o Bogu. I Job też tak miał. Ale teraz moje oko ujrzało cię. Moje serce otworzyłem, moje oko cię ujrzało. Ze słyszenia do tej pory tylko wiedziałem o tobie. Ale kiedy cię ujrzałem, wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło. To jest Job. Jest wiele takich historii. Jezus przyszedł do Samarytanki i głosił jej, miałaś tylu mężów, prawdę powiedziałaś. Powiedział im, ja jestem Mesjaszem, ja jestem Jezus, ja jestem tym, którego oczekujecie. Ona pobiegła do miasta i powiedziała, spójrzcie, znalazłam go. To mi powiedział o mnie, tamto mi powiedział o mnie. Oni pobiegli, przybiegli, Jezus przyszedł. I wiecie, co jest puentą tego fragmentu? Już nie musisz nam mówić, ty. Sami doświadczyliśmy, że On jest Panem. Sami doświadczyliśmy, że On jest Zbawicielem. Że to jest Jezus, Mesjasz, na którego czekamy. I tak samo my musimy, bracia i siostry. Jeśli chcesz przyjść do Boga dzisiaj, Pan patrzy na twoje serce. Pan patrzy na naszą drogę i nie oskarżył Piotra. On wiedział, że pewne rzeczy muszą przyjść, aby przyszło złamanie człowieka nieraz. I może tak jest w twoim życiu. Jesteś złamany, jesteś w tarapatach, jesteś w problemach. Ale Pan chce, abyś przyszedł do Niego i wylał swoje serce. Tak jak ostatnio słyszeliśmy, Anna wylała swoje serce przed Panem. Będziemy się modlić? Wstańcie wszyscy. Paweł dopełnił słowami według mnie tą historię Piotra, mówiąc, przychodząc między wami, postanowiłem nic innego nie umieć, jak tylko Jezusa i to ukrzyżowanego. Piotr wtedy się bał, a Paweł to dopełnił. Mam prośbę do was, będziemy się modlić. Kto potrzebuje modlitwy tak o niego, niech podniesie rękę, żebyśmy mogli się modlić po prostu o tych ludzi, którzy gdzieś tam w sercu widzą, że potrzebują wrócić na tą odpowiednią drogę. Kto ma odwagę wyjść do przodu? Chodźcie. Chodźcie, ci, którzy chcą tutaj. Mam jeszcze drugą prośbę, zanim zaczniemy się modlić. Kto ma przekonanie w sercu, by modlić się o tych ludzi? Podnieście rękę. Kto ma przekonanie w sercu? Teraz kto z was, który podniósł rękę, ma odwagę tu przyjść i modlić się razem ze mną za tych ludzi? Chodźcie.
Kościele. Pastorze, dziękuję ci. Dziękuję ci za tego człowieka. Dziękuję wam, że za to słowo, które powiedział. Kościele, zbawienie jest utracalne i każdy z nas ma z czym wyjść. Tak myślę. Zachęcam was. Zawsze możemy być bliżej Niego i zawsze możemy być bardziej gorętszy dla Niego. To nie jest wstyd.
Pan jest blisko. Słuchajcie. Będziemy się modlić o ludzi. Niech jeden się modli za drugiego indywidualnie. Później ten, kto jest jakby pomodlony, tak to powiem brzydko, niech modli się za kolejnego i tak po prostu trwajmy w modlitwie. Ci, co tutaj stoją, niech podejdą do tych, co tu stoją i tak zacznijmy, a później niech po prostu Pan nam pokazuje ludzi, za których mamy się modlić.